witam Was bardzo serdecznie. Koniec dnia, a my spotykamy się jak zwykle w szerokim dosyć gronie nad Biblią, nad Słowem Boga, nad listem Boga do człowieka. Nie jest to jakaś księga mądrościowa, nie jest to jakaś księga historyczna, choć wiele historii, choć wiele mądrości. To jest list Boga do ciebie i do mnie. Dlatego też na pierwszym spotkaniu i na kolejnych przypominam, co jest celem czytania Biblii. Mam nadzieję, że wielu z Was pamięta, co jest celem czytania Biblii. Ostatecznym. Nie tylko poznanie. Wielu ludzi przychodzi do Biblii już nawet z taką postawą, że to jest Słowo Boga, ale chcą się czegoś dowiedzieć, bo ciekawość ich zżera. Jak to będzie z tym, jak z tamtym, jak z owantym. Pamiętacie, jak apostołowie mieli różne ciekawe pytania do Jezusa i jak on ich uziemiał? Nie na tym się koncentrujcie. Koncentrujcie się na tym, aby oddać chwałę Bogu. Czyli czytanie Biblii jest po to, żeby nasze życie zmieniało się, by lepiej oddawało chwałę Bogu. Byśmy lepiej rozumieli Jego objawioną w Słowie Bożym wolę, czyli co robić, a czego nie robić. I byśmy zmieniali swój charakter, żeby jaśniej świecić, tak jak czytaliśmy wczoraj. Zobaczcie, przepraszam, to przedwczorajśmy czytali, 2 rozdział, 15 werset. Abyście się stali nienagannymi i szczerymi dziećmi Bożymi, bez skazy, pośród rodu złego i przewrotnego, w którym świecicie jak światła na świecie. To jest cel studiowania Biblii. To jest cel życia chrześcijańskiego, upodabnianie się do Chrystusa i jeszcze lepsze wypełnianie Jego woli w świecie. Jeśli jest już jakiś głos zachęty na czacie lub Zoomie, bo w trzech takich grupach jesteśmy, kilka osób tutaj, jest czat cały czas, gdzie możecie pisać swoje uwagi, pytania, zachęty i część już takich stałych, można powiedzieć, wygłów projektu Mega Kościół jest w takim komunikatorze Zoom, gdzie możemy też dzielić się na grupy, gdzie możemy później też razem się modlić, także możemy się też łączyć, możecie zabierać głos właśnie za pomocą tego komunikatora na żywo. Także jakiś głos zachęty, a potem przejdziemy do Słowa Bożego.
Casa Pueblo, codzienne czytanie Biblii rano i wieczorem pozwala zachować myśli na właściwym celu, na Bogu i wychowanie dzieci w duchu Biblii. Jest kluczowe dla przyszłości rodzin i całego narodu.
Tak, właśnie wczoraj zachęciłem Was też do czytania Biblii rano. Nie? Czytamy już razem wieczorem, ale zachęciłem Was też do czytania Biblii codziennie rano. Jakbyście zobaczyli sobie sam początek, poleciłem tak na dla nawet takich ludzi absolutnie nieobznajomionych z Biblią księgę psalmów i od początku po jednym psalmie, o tu widzicie, to są psalmy. Widzicie, że to jest po niekiedy kilka wersetów, czyli kilka zdań. To nawet w pół minuty, minutę można rano sobie taki psalm przeczytać. Oczywiście są też dłuższe psalmy, ale możecie znaleźć tu zaraz na początku, na przykład psalm 4, ufna modlitwa wieczorna. No to właśnie robimy siadając tu razem przy komputerach, telefonach i czytając i modląc się razem, ale psalm 3 to jest ufna modlitwa poranna z kolei. Taki jest przynajmniej jego tytuł, także zachęcam Was do tego, o czym Casa Pueblo tutaj napisał. Rozumiem, bo to wiecie, są różne pseudonimy, że to jest mężczyzna, nie? Napisałeś do tej zachęty, o której wczoraj mówiłem, żeby także rano czytać fragment Biblii i już ustawiać swoje myślenie. Ja, żeby tam pomóc tym, którzy nie mogą czytać, ale na przykład jadą samochodem, mogą sobie włączyć internet, czy ściągnąć wcześniej przy goleniu już, czy kobiety przy przyklejaniu, nie, to nasze kobiety chyba tam za dużo tych rzęs nie przyklejają. To mówiłem wczoraj, jaka tragedia dotknęła celebrytki, że już ma rzęsę tylko na jednym oku i wygląda normalnie jak jakiś popapraniec. No ale no to trzeba było se nie doklejać, ale to już inny temat. Takie dwuminutowe, ranne, rozgrzewkowe pomyśl dziś, ale oczywiście najbardziej zachęcam do samodzielnej lektury Słowa Bożego o poranku również, na początek dnia. Czy jeszcze mamy jakieś słowo zachęty?
Jeszcze jest takie świadectwo Rafała. U mnie to było tak, że jak pierwszy raz włączyłem program Kowalski-Chojecki, to pastora wypowiedź była na temat drugiego przykazania. Myślałem wtedy, co on gada, przecież to niemożliwe, żeby mnie tak okłamano. A resztę to już się chyba domyślacie.
No to dzięki za takie wspomnienia ze starych czasów, czyli mamy starych widzów też na pokładzie. Bardzo was pozdrawiam. Rzeczywiście projekt codziennego nadawania, który to już rok trwa? Piąty? Piąty rok, tak? Bo czwartą rocznicęśmy mieli, no to piąty rok. Od lutego, od 1 lutego już piąty rok nadajemy. To jest rzeczywiście, wydaje się nam, żeśmy zaczęli wczoraj, ale to już kawał czasu. No ponad cztery lata. Wielu ludziom otworzyły się oczy, jak byli oszukiwani przez Kościół rzymskokatolicki na temat na przykład drugiego przykazania. Drugie przykazanie, powiem tym z was, którzy są w tej chwili pierwszy raz, nie słyszeli o tym, o co chodzi. Drugie przykazanie, czyli to, żeby nie czynić sobie żadnej rzeźby, żadnego obrazu i przede wszystkim nie kłaniać się, czyli nie czynić sobie obrazów i rzeźb, ludzi, zwierząt, czy czego tam człowiek sobie wyobrazi, po to, żeby oddawać im chwałę, żeby modlić się do nich, oddawać im cześć i tak dalej. To przykazanie zostało albo usunięte, jak w niektórych katechizmach, albo schowane gdzieś niby do pierwszego przykazania i tam ktoś nie doczyta do końca, tylko nie będziesz miał bogów cudzych przede mną i tak dalej. A żeby człowiek się, katolik, żeby się nie połapał w tym, że to drugie przykazanie zostało wycięte lub schowane, no to przykazanie ostatnie podzielono na dwa. No bo jak wygląda przykazanie ostatnie, czyli dziesiąte w Kościele katolickim? Ani żadnej rzeczy, która jego jest. Gdzie tu jest przekazanie? No bo przekazanie to powinno rób coś albo nie rób czegoś. Zobaczcie sami, sprawdźcie, jakie jest dziesiąte przykazanie w Kościele katolickim. Ani żadnej rzeczy, która jego jest. Podzielili po prostu dziesiąte przykazanie na dwa. Bo dziesiąte przykazanie w Biblii brzmi, no nie pożądaj żony bliźniego swego, ani żadnej rzeczy, która jego jest. I koniec, nie? Także w ten sposób dokonano oszustwa i katolicy rzeczywiście z takim, no zaraz, no aż tak rażąco przekazania Boże zmienili? Żydzi robili to samo w czasach, kiedy Jezus przyszedł na ziemię. Nic dziwnego, że księża katolicy, biskupi, papieże robią to do dziś, każdego dnia. Dobra, bierzemy się do naszego dzisiejszego fragmentu. Dzisiaj drugi rozdział 25-30. Oczywiście, jak chcecie dyskutować o Biblii, zapraszamy was na inne programy. Mamy na przykład taki fajniuśki programik Którędy do nieba. Jutro zapraszam was na 19.30 na taki czat na Facebooku. Będzie chyba też na YouTubie. Razem z byłym księdzem katolickim, to on też, Jurek, może wam więcej powiedzieć, jak właśnie katolicy są oszukiwani przez Kościół, jak on to odkrywał. Także jutro na 19.30, jeśli ktoś ma niedosyt po tym krótkim wprowadzeniu, a ja pomodlę się i zaczniemy czytać końcówkę drugiego rozdziału listu do Filipian, apostoła Pawła i Tymoteusza. Ojcze, żyjemy na świecie, który Ty stworzyłeś, ale myśmy zepsuli. Teraz na nim jest grzech, są choroby, kłamstwa, zło, cierpienie, strach, jest też śmierć. Ale dziękujemy Ci, że nie zostawiłeś nas samych, bezradnych w tym świecie. Dziękujemy Ci bardzo, że Jezus przyszedł na ziemię, odłożył na bok atrybuty swojej boskości, przyjął postać człowieka, stał się sługą dla naszego zbawienia. Poszedł na krzyż, wyrzucony poza miasto, opluty, wzgardzony i zabity. Wszystko, co spadło na Niego, należało się sprawiedliwie każdemu z nas. Ale Ty tak nas ukochałeś, że zaplanowałeś taki sposób ratunku dla nas. Dziękujemy Ci, że rozpoznaliśmy Jezusa Chrystusa. Rozpoznaliśmy Twój plan zbawienia w tym, że On umarł za nas i zmartwychwstał, i żyje, i chce żyć w każdym człowieku, który chce wrócić do Ciebie. Dziękujemy Ci, że należymy do Ciebie, że jesteśmy już na zawsze w Twoim ręku, że już ani to, co ludzie mogą nam zrobić, ani to, co materia może nam zrobić, ani to, co choroba czy śmierć może nam zrobić. Nie może nas oddzielić od Ciebie. Chwała Ci, Panie, w imieniu Jezus. Amen. Apostoł Paweł ciągnie dalej te osobiste wnioski. Mamy jak gdyby wgląd do jego Facebooka. Z kim on rozmawia i o czym? Wczoraj mówiłem Wam o tym, co mówił o Tymoteuszu do odbiorców Facebooka w mieście Filipia, czyli pierwszym mieście Europy, wschodnia Macedonia, gdzie jako pierwszy z Azji, czyli z dzisiejszej Turcji, dotarł z Ewangelią i bardzo, że tak powiem, przypadli sobie do gustu zarówno Filipianie apostołowi Pawłowi, jak i apostoł Paweł. Szczególnie, że tak powiem, się spodobał Filipianom. Stąd bardzo zażyłe związki, nawet finansowe, między innymi występują. No, ale nie będę spoilerował, kiedyś do tego dotrzemy. Widać, że pojawia się teraz oprócz Tymoteusza przedstawiciel kościoła w Filipii, który towarzyszył Pawłowi w więzieniu. Służył mu, kiedy ten dla Ewangelii, dla Jezusa Chrystusa był uwięziony w cesarskim więzieniu jego gwardii przybocznej, czyli w pretorium. O tym mówiliśmy studiując, czy czytając, przepraszam, pierwszy rozdział. Uznałem jednak za rzecz konieczną posłać do was Epafrodyta, brata, współpracownika i współbojownika mego, a waszego wysłannika i sługę w potrzebie mojej. Bo zaiste tęsknił do was wszystkich i bardzo się smucił, dlatego że słyszeliście, iż zachorował. Bo rzeczywiście chorował tak, że był bliski śmierci. Ale Bóg zmiłował się nad nim. A nie tylko nad nim, lecz i nade mną, abym nie miał smutku za smutkiem. Dlatego tym śpieszniej posłałem go, abyście wy, ujrzawszy go, uradowali się znowu, a ja, żebym miał mniej smutku. Przyjmijcie go więc w Panu z wielką radością i miejcie takich ludzi w poszanowaniu, dlatego że dla sprawy Chrystusowej był bliski śmierci, narażając na niebezpieczeństwo życie, aby wyrównać to, czym wy nie mogliście mi usłużyć. Zobaczcie, jak pięknie pisze o tym wysłanniku kościoła w Filipii, który przybył, żeby mu służyć tam w więzieniu. Ale czy się zaraził jakąś poważną chorobą, czy miał jakąś dolegliwość już wcześniej noszoną, że tak powiem, w swoim ciele i ona się objawiła akurat w czasie pobytu przy apostole Pawle, tego nie wiemy. Wiemy, że zachorował bardzo ciężko, że była to jakaś długotrwała choroba. Nie było to, że wiecie, go tam ząb zabolał jednego dnia i na drugi dzień już było po wszystkim, bo mu jakiś kowal wyrwał, nie? Była to jakaś długa choroba. Widać, że i on pogrążał się w smutku, bo wiedział, że wieść o tym dotarła do jego bliskich, do jego kościoła. Czyli jego kościół wiedział, że on gaśnie. I wiedział, że się smucą z tego powodu. Tak, chrześcijanie się smucą z choroby, chrześcijanie się smucą ze śmierci. I już wszystko wyglądało, że umrze. Tak? Apostoł Paweł, zobaczcie, 27 werset. Bo rzeczywiście chorował tak, że był bliski śmierci. Po ludzku rzecz biorąc wyglądało, że umrze. Ale to, co się stało, apostoł Paweł opisuje jako zmiłowanie się nad nim, znaczy na jakieś szczególne zadziałanie Boga. Nie wiemy, czy był to cud, czy też w wyniku leczenia naturalnego, bo już wtedy medycyna była na dość wysokim poziomie. Na przykład wiedzieli, że przy przeróżnych chorobach, to wiedzieli Żydzi w Starym Testamencie, mieli bardzo jasne opisy, żeby izolować chorego. Jak są podejrzane symptomy, jeszcze nie wiemy, czy to choroba, czy nie. Izolować i sprawdzać. Izolować i sprawdzać, w którą stronę to się rozwinie. Zobaczcie, jaka duża ostrożność. Nic nie wiedzieli o wirusach. Nic nie wiedzieli o zarazkach. A cały Stary Testament pokazuje właśnie, jak Żydzi byli uczeni przez Boga właściwie reagować, kiedy pojawią się pierwsze symptomy choroby. Oni szczególnie bali się wtedy trądu. To w tamtych obszarach geograficznych, no, choroba, przed którą wszyscy panicznie uciekali. I szczególnie w przypadku trądu w Starym Testamencie możemy znaleźć, pojawić się jakaś zmiana na skórze. Nie udawaj, że wszystko jest w porządku. Mówisz, a Bóg mnie uzdrowi, ja ufam Bogu, fajnie będzie. Nie, poddaj się kwarantannie. Nie narażaj innych. Po kwarantannie, tam zdaje się tydzień, nie pamiętam, można to sprawdzić, jeśli chodzi o trąd, chyba około tygodnia ta pierwsza kwarantanna. Jeśli wszystko jest w porządku, no tam jakoś wracał do społeczności. Jeśli było podejrzenie, dalej przedłużano kwarantannę. Czyli zobaczcie, jak ostrożnie do chorób podchodzili ludzie w tamtych czasach. Czyli to mówię o żydowskiej medycynie, a wiemy, że i medycyna egipska była na bardzo wysokim poziomie. Medycyna rzymska, również medycyna grecka. Przecież to właśnie ze świata helenistycznego, zdaje się, jest ta przysięga, którą składają dzisiejsi lekarze. Czyli stamtąd te tradycje były. Dlatego chcę, żebyśmy pamiętali, kiedy Biblia mówi, że ktoś wrócił do zdrowia, na przykład tutaj ten Epafrodyt, i nie jest powiedziane, że było to cudowne uzdrowienie, to raczej przyjmujemy, że za pomocą naturalnych procesów został wyleczony, czyli za pomocą lekarza. Zresztą w ekipie apostoła Pawła wiemy, że był lekarz właśnie Łukasz, ten, który jest autorem jednej z Ewangelii. On był lekarzem, także też miał dużą wiedzę medyczną. Żeby pokazać, że apostoł Paweł również miał wiedzę medyczną, możemy zobaczyć w jednym z listów właśnie do Tymoteusza, którego tak kochał, o którym opowiadałem trochę wczoraj i też na pierwszym spotkaniu. Możemy znaleźć w liście do Tymoteusza, kiedy apostoł Paweł z kolei dowiaduje się o jego chorobie, że ma jakieś kłopoty z przewodem pokarmowym, to pisze: słuchaj, samej wody już nie pij, ale dolewaj po trosze wina. Być może Tymoteusz był abstynentem, chciał, no tak, że tak powiem, takie normy świętości podwyższyć sobie, że powiedział, że nie będzie tykał wina, na przykład w taki sam sposób, zdaje się, Jan Chrzciciel też podchodził do życia, że on tam nie tykał żadnego mocnego napoju, także to była dobrowolna decyzja, to nie jest nakaz Biblii. Nakaz Biblii jest tylko, żeby się nie upijać, a jeśli ktoś chce czasowo czy na całe życie, może być abstynentem, ale absolutnie nie może się z tego powodu wywyższać ani uważać za bardziej świętego, a innych, którzy używają alkohol w rozsądnych ilościach, potępiać. Być może Tymoteusz właśnie unikał wina, mając takie postanowienie, ale teraz w czasie tej dolegliwości apostoł Paweł mówi do niego: samej wody już nie pij, dolewaj po trosze wina. Wiemy, że wino ma silnie bakteriobójcze działanie i woda nawet taka nieprzygotowana, wymieszana z niewielką ilością wina, po bardzo krótkim czasie praktycznie jest wolna od wszystkich bakterii. Ma też pozytywny, wino ma pozytywny, jak wiemy, wpływ na trawienie. Także to a propos choroby. Oczywiście można by jeszcze więcej rzeczy tu mówić. No, na przykład fałszem jest taka nauka zielonoświątkowa, czy w kościołach zielonoświątkowych, albo w grupach charyzmatycznych pleniąca się, że nawrócenie do Chrystusa oznacza uzdrowienie ze wszystkich chorób fizycznych, że chrześcijanin, jak miał jakieś choroby przed nawróceniem, nawet było świadectwo Euniki niedawno zamieszczone, straciłam zdrowie, zyskałam życie, no bardzo oczywiście jako ojciec, ale też i brat w Chrystusie zachęcam, tam pojawili się zielonoświątkowcy, którzy zaczęli Eunice takie kucypały opowiadać, nie? Zaczęli opowiadać, że no uwierz jeszcze bardziej w Pana Jezusa, a ta twoja dolegliwość, o czym tam Eunika mówi, no to możecie sobie sami przesłuchać w tym świadectwie, na pewno ci ustąpi, bo absolutnie nie jest wolą Bożą, żeby chrześcijanin miał jakąkolwiek chorobę. To jest herezja, która jest częścią tak zwanej Ewangelii sukcesu. Mniej więcej oznacza to, że tak, zawołasz do Jezusa, to nie tylko, że będziesz miał zbawienie, bo to tam się tym ci ewangeliści od sukcesu nie przejmują, ale będziesz młody, bogaty i zdrowy, i zdrowy. I rzeczywiście główne ich taka reklama to jest, że oni wszystkich uzdrawiają. Oczywiście są to kucypały, bzdury, takie same jak Kaszpirowskiego, czy jaki to ostatnio był, Ciemnowic? który twierdził, że 17 marca w Polsce nastąpi przełom i będzie spadek zachorowań i już praktycznie epidemia będzie zmierzać ku końcowi. Są świadectwa, bo wypowiadał się do mediów, możecie sobie to sprawdzić, mówiliśmy w programie kucypały. My wierzymy Słowu Bożemu, my wierzymy autorowi Słowa Bożego. To Bóg powiedział i my się tego trzymamy. I tu widzimy najpierw chory apostoł Paweł, to co? Bóg go nie mógł uzdrowić? Teraz chory Tymoteusz, to mówiłem też wczoraj, teraz mamy kolejnego Epafrodyta. Chorował, smucili się wszyscy, apostoł Paweł, cały kościół w Filipii się. No a Bóg go nie uzdrawiał. W pewnym momencie coś się stało i apostoł Paweł daje świadectwo rzeczywiście, że to było szczególne zmiłowanie Boże. W Dziejach Apostolskich możemy znaleźć przypadki, że nie tylko z choroby Bóg uzdrawiał, ale w przypadku pewnych kobiet, diakonisa, jedna zmarło się kobiecie i tak bardzo żałowali, tak bardzo płakali, mówili, słuchaj, bez niej to se nie poradzimy w życiu. No i Bóg się zmiłował i wiecie, co zrobił? Kobietę z powrotem im dał na jakiś czas. Później w końcu zmarła. No to nikt na ziemi nie żyje wiecznie, ale rzeczywiście nawet takie cuda Bóg oczywiście potrafi zrobić. Ale nie jest to norma. Nie jest to norma. To jest coś absolutnie wyjątkowego. I tutaj widzicie, mamy apostoła, pomocnika apostoła, też przywódcę kościoła, Tymoteusza. Mamy cały kościół Filipii, który modli się o tego człowieka, a on dalej chory, coraz bardziej wyglądało, że umrze. I teraz apostoł Paweł mówi, no ale pomodliliśmy się o jego uzdrowienie, no i Bóg musiał go uzdrowić. Nie, oczywiście, że modlili się o jego zdrowie, ale to, że on wrócił do zdrowia, nie traktują jako pewnik. Jest tu jasno napisane, ale Bóg zmiłował się nad nim. Nie wiemy dokładnie dlaczego, a nad jednymi się zmiłuje, nad drugimi nie, w sprawie choroby. Prawdopodobnie, apostoł Paweł mówi, zmiłował się nad nim, ale nie tylko nad nim. Lecz i nade mną, abym nie miał smutku za smutkiem. Nie? Czyli jasno pokazuje, że to było coś niezwykłego, za co jest szczególnie wdzięczny Bogu, ale nie zawsze tak się dzieje. I rzeczywiście chrześcijanie umierają. Nawet ci, którzy wierzą w Ewangelię sukcesu. Zapewniam was. Nie słyszałem o żadnym przypadku, żeby który przeżył więcej niż 120 lat. Czyli tyle, ile Bóg ustanowił dla tych też, którzy te kucypały Ewangelii sukcesu nie wierzą. To jest ważne, dlatego o tym mówię, ponieważ te herezje będą, czyli fałszywe nauki, będą próbowały docierać do was z różnych stron. Z różnych stron. Zresztą ludzie mają tendencję do sensacji. Kiedy my rzetelnie pokazujemy Słowo Boże, pokazujemy, że życie chrześcijańskie to jest także mozuł, to jest trud, to jest wzrost, to jest wiele lat dochodzenia do dojrzałości, to ktoś powie, to takie jakieś nieciekawe, nudne. A nie można by szybciej? Nie można by jakoś tak kupić sobie jakieś doładowanie, jak w grze komputerowej, jakiś taki czołg lepszy i już zajwaniać jako dojrzały chrześcijanin i od razu wszystkie moce piekielne, choroby, zmarszczki wszystkie znikają, tłuszcz wyparował. Nie można by tak? Ano nie można by. Tak to dopiero w niebie, kolego. A tu na ziemi będziecie mieć płacz, cierpienie, mozuł i tak dalej, i tak dalej. O tym trzeba chrześcijanom przypominać. Kiedy zwracasz się do Jezusa, otrzymujesz w prezencie życie wieczne. Otrzymujesz w prezencie Jego cudowną ochronę. Czyli zły nie dotknie cię tam, gdzie Bóg nie pozwoli. Ale to nie oznacza, że nie będziesz cierpiał na ziemi. Apostoł Paweł jest wzorem cierpienia. Możecie sobie sprawdzić w liście do Koryntian, kiedy on opisuje swoje życie. On mówi, że on jest najbardziej zielonoświątkowy i charyzmatyczny ze wszystkich najbardziej porąbanych charyzmatyków z Koryntu. To sobie sprawdźcie. I zobaczcie, jak tłumaczy tym trzy kropki zielonym Koryntianom, jak wygląda jego życie. Pasmo smutku i cierpienia, ale charakteryzujące się jedną cechą, wiecie jaką? Dla Jezusa Chrystusa. i dla nagrody w niebie. Dlatego w liście do Tymoteusza apostoł Paweł, kiedy tu mamy jego pierwsze zetknięcie z cesarskim sądem i z możliwym wyrokiem śmierci, później tu mówi, że zostanie uwolniony, jest o tym przekonany, mówiłem o tym kilkukrotnie. W liście do Tymoteusza w drugim mówi, że tym razem to jednak umrze. Zaproszę was na krótko, kiedy mówi o swojej śmierci. Drugi list do Tymoteusza, 4, 6. werset. Albowiem już niebawem będę złożony w ofierze, a czas rozstania mego z życiem nadszedł. O ofierze ze swego życia, jaką on jest gotowy złożyć dla Chrystusa, czytaliśmy wczoraj, zobaczcie, 2:17. Ale gdyby nawet, wtedy mówi jeszcze hipotetycznie, 17 werset 2:17, ale gdyby nawet krew moja miała być dolana do ofiary i obrzędu ofiarnego wiary waszej, raduję się i cieszę razem z wami wszystkimi, z tego tedy i wy się radujcie i cieszcie razem ze mną. Nie? Takie miał podejście. Jeśli mu przyjdzie zginąć po to, żeby dla nich to było zachętą i pomocą i wzorem, jak on jest wierny Chrystusowi, mówi, z radością to przyjmę. A teraz ten czas nadszedł. Tu jest hipotetycznie w liście do Filipian, a w liście do Tymoteusza drugim to już jest faktycznie. Albowiem już niebawem będę złożony w ofierze, a czas rozstania mego z życiem nadszedł. I tu najpiękniejszy fragment. Dobry bój bojowałem, biegu dokonałem, wiarę zachowałem. A teraz oczekuje mnie wieniec sprawiedliwości, który mi w owym dniu da Pan, sędzia sprawiedliwy, a nie tylko mnie, lecz i wszystkim, którzy umiłowali przyjście Jego. Wieniec sprawiedliwości to jest odwołanie się do olimpiady, tej, która teraz jest przełożona, tej, która przez lewaków została już użyta do praktycznie szerzenia komunizmu, tak jak przez Hitlera w latach 30. do szerzenia hitleryzmu, tak teraz komuniści się najbardziej lansują, Ruscy, przeróżni, MKOle, to wszystko dziadostwo już teraz jest, no ale siłą, że tak powiem, argumentu musieli przełożyć. Tu jest właśnie odwołanie do tego, bo co się działo? Tam kiedyś nie było pierwsze, drugie, trzecie miejsce. Tam był jeden zwycięzca. I tylko jeden dostawał nagrodę. Tą nagrodą był wieniec laurowy. Symbol zwycięstwa. Jesteś najlepszy. Wygrałeś. Dobiegłeś pierwszy do mety. Tak właśnie widzi apostoł Paweł swoje życie. Tu właśnie opisuje, jak odbiera bezpośrednio od Jezusa nagrodę. I dopiero w niebie nie będzie cierpienia, nie będzie choroby, nie będzie śmierci, nie będzie łzy, mozołu, trudu, kłamstwa i tak dalej, i tak dalej. A tu musimy, zobaczcie jeszcze raz, 15 werset, świecić jak światła w świecie pokrzywionym i odwróconym. To jest nasze zadanie, zadanie chrześcijan na dziś. Co jeszcze? No różne tam formy cierpienia, tęsknota, zobaczcie. Tego będziemy dzisiaj coraz mocniej doświadczać. Widzimy się przez kamerę, widzimy się na Zoomie, można zadzwonić do kogoś. To i tak są wielkie udogodnienia w porównaniu do tego, co było wtedy. Raz na parę tygodni, a może na kilka miesięcy list dotarł, a mógł też nie dotrzeć. Gdzieś statek zatonął, list nie przybył. Wtedy, zobaczcie, mieli dużo gorzej. Ta tęsknota była dużo cięższa, ale dzisiaj też będzie. Trzeba się przygotować, że nie zobaczymy się za tydzień czy za dwa. Może zobaczymy się dopiero w niebie, no a może za wiele miesięcy, bo ten czas prawdopodobnie potrwa dwa, może trzy, może więcej, a niektórzy mówią, że nawet jak w lecie się poprawi, to z jesienią wróci z nową siłą. Takie są niestety przewidywania, jak będzie, nie wiemy, ale trzeba się przygotować na długą, długą walkę, czyli tęsknota z bliskimi. Niektórzy zostali uziemieni gdzieś w Stanach, gdzieś w Anglii, w Niemczech, we Włoszech i tak dalej, po całym świecie. Polska rozrzuciła swoich synów i córki, także ta tęsknota będzie jeszcze bardziej dojmująca. Pamiętajcie, że była też udziałem apostoła Pawła, jego przyjaciół i pierwszych chrześcijan. I Bóg to widzi, i Bóg to widzi i da nam zawsze pocieszenie. Tego możemy być pewni, że w każdym bólu, jeśli należymy do Jezusa Chrystusa, On da nam pocieszenie w swoim czasie, ale zawsze da. Możemy wiedzieć, że nasze wołanie do Niego, Boże, boli, Boże, ulecz, Boże, pomóż, Boże, niech to się skończy, to dociera przed oblicze Jezusa Chrystusa. Możecie sobie sprawdzić w 4 rozdziale listu do Hebrajczyków na przykład. Tam jest mowa o tronie łaski, abyśmy z ufną odwagą przystępowali do tronu łaski. Możemy być pewni, że choć będą przeciwności, będzie źle, to zawsze jesteśmy pod opieką dobrego pasterza. A dobry pasterz to jest ktoś taki, zresztą w liście do Hebrajczyków też jest to porównane do dobrego rodzica. Dobry rodzic to nie taki, który zabiera wszystkie cierpienia z życia dziecka i trzyma go pod kloszem z różowymi płatkami. Bo kogo wychowa? Człowieka nieprzystosowanego, człowieka nieprzemienionego, człowieka egoistycznego i tak dalej, i tak dalej. Dlatego mądry rodzic wystawia dziecko na przeróżne próby, na ciężką pracę, na mozu, niekiedy trochę głód. Nie musi mieć zawsze wszystko podane, jajeczko obrane, żeby się Jasio nie zmęczył. No to już mamusia obrała, proszę, wszystko masz, Jasiu, nie kop mamusi, proszę cię bardzo. Nie. Może być. Dlatego na przykład mądrzy rodzice zabierają dzieci na różne takie kempingi, wyprawy w góry, żeby dać im w kość, ale pod kontrolą. Jeśli widzisz, że tej próby nie pokona, wtedy od razu rodzic ratuje go, albo osłania, albo leczy, albo pomaga, albo bierze na ręce, zależy co trzeba. Dokładnie takiego mamy Ojca w niebie. I tu mieliśmy przykład smutku za smutkiem, który miał apostoł Paweł, ale w pewnym momencie Bóg daje ukojenie. I ten brat, który miał umrzeć, nagle wrócił do zdrowia. Wszyscy się cieszą, apostoł Paweł mówi, a teraz jedź do swoich, niech cię zobaczą, niech cię uścisną, niech się cieszą. Zobaczcie, jak wyglądała też wspólnota między chrześcijanami. To było coś więcej niż rodzina z krwi i z ciała. Bo nie z każdego wujka czy cioci przyjazdu się cieszymy. A zobaczcie, jaki smutek, jaka miłość była między Epafrodytem a kościołem, z którego pochodził. O relacji tej apostoła Pawła, że oni, zobaczcie, mu tu pomagali, że on nawet naraził życie, żeby pomóc apostołowi Pawłowi w służbie. Nie po to, żeby było mu wygodnie, tylko po to, żeby on lepiej mógł służyć Chrystusowi. To on nie tylko swoje pieniądze, nie tylko swoją pracę, on swoje życie naraził. Takie było poświęcenie chrześcijan Filipi dla sprawy Jezusa Chrystusa i ich udział w projekcie misyjnym apostoła Pawła. Rzeczywiście z nimi miał szczególną więź. Ja tyle, a jeśli są jakieś wasze opinie, to jeszcze kilka minut możemy temu poświęcić przed snem. Prosimy bardzo Zoom. Kto nas zaszczyci? Prosimy.
To może w międzyczasie głos z czatu. Grzegorz Wojciechowski. Ja miałem bardzo długo pretensje do Boga, że jestem chory. Po nawróceniu mi przeszła ta złość.
Patrzcie, no potężne świadectwo. Nie przeszła choroba, nie wszystkim przechodzi. Niekiedy Bóg rzeczywiście daje uzdrowienie, nawet w dzisiejszych czasach. Ja nie twierdzę, że nie ma cudownych uzdrowień. Ja tylko twierdzę, że nie ma Kościół takich zdolności, tak zwanego daru uzdrawiania, że wszystkich uzdrawia, kto tylko przyjdzie, prosząc po pomoc. Ja twierdzę, że Jezus Chrystus daje nam zdrowie duchowe, a nie zdrowie fizyczne, z czego, mam nadzieję, jasno dowody pokazałem. Także cieszę się, że tak jasno widzisz, że nowe ciało to dopiero przyszłość w niebie, a stare to szybciej czy później każdemu się zestarzeje. To w Biblii jest porównane do takiego zużywającego się namiotu. Nie? Kiedyś ludzie dużo koczowali, znaczy żyli w namiotach i no, nie było tak doskonałych materiałów jak teraz, jakieś gorateksy, nie wiadomo co, takie wiecie, prawie niezniszczalne, czy jakieś kewlary, tylko zwykłe płótno. Grube płótno. No i ono na deszczu, na wietrze, rozkładanie się niszczyło. Przedzierało się i trzeba było albo łatać najpierw, a później wymienić na nowe pokrycie. I tak właśnie do tego jest nasze ciało w liście do Koryntian porównane. Dziękuję. Czy jeszcze mamy?
Zauważyć to poświęcenie i Apofrydyta i Pawła. Apofrydyt narażał swoje życie, bo był bliski śmierci, ale Paweł, bo na pewno Apofryt był mu potrzebny, bo usługiwał mu, ale nie patrzył na siebie, tylko odesłał go, jak tylko wyzdrowiał, bo patrzył też na tą wspólnotę, która za nim tęskniła, że oni razem tęsknili za sobą, więc go odesłał, żeby ich podnieść na duchu.
Można powiedzieć, że Paweł prowadził taką redakcję medialną tam w więzieniu, pisał cały czas listy, wiecie, to trzeba było przepisywać, wysyłać, chodzić na pocztę, w cudzysłowie oczywiście mówię, i wielu ludzi przychodziło, on cały czas miał tam jakichś interesantów, którzy chcieli się czegoś dowiedzieć, prosić o radę i tak dalej, także prawdopodobnie takimi bytowymi sprawami nie miał nawet czasu sobie ugotować coś do jedzenia. I dlatego właśnie ten kościół wysłał mu, słuchajcie, ten gość będzie ci pomagał w tych rzeczach. Nie? Tymoteusz mu pomagał. I właśnie Epafrodyt, być może jeszcze ktoś. Tak, oni ryzykowali dokładnie tak samo jak on. On był narażony na śmierć. Zobaczcie, jego współpracownicy przyjmowali ten los bez zająknienia. Ktoś jeszcze?
Cześć, tak, Maciek z tej strony. Tutaj Pawle, dziękuję ci od razu na wstępie za przypomnienie słowa Pawła Apostoła o tym biegu, że nie biegł na darmo, nie tracił czasu, nie mitrężył. Myślę, że to jest nie tylko moja, ale i w zdecydowanej większości wasza modlitwa, abyśmy tak zostali zastani, kiedy Pan nas do siebie wezmie w taki czy inny sposób. I tutaj znajduję potwierdzenie w tym liście tego, w tym 30 wersecie, jego pierwszej części, dlatego, że dla sprawy Chrystusowej był bliski śmierci. I obserwujemy nieraz różnych szaleńców na motorach, na bungee, na różnych takich wynalazkach techniki i część ludzi mówi, o, ale odważny. Nie, on jest głupiec, a nie odważny. Natomiast prawdziwa odwaga to jest właśnie zawarta w tym 30. I na mnie osobiście robi to wrażenie ogromne. Dziękuję.
Macieju, bardzo pięknie podsumowałeś tutaj tę sprawę naszego życia i poświęcenia i odwagi dla Chrystusa. Tego poproszę ciebie, żebyś pomodlił się na koniec.
Dziękujemy ci, drogi Ojcze, za to, że uznałeś nas godnych do tego, abyśmy mogli ciebie reprezentować, za to, że ty we właściwym czasie za nas umarłeś. Nie patrzyłeś na to, jacy będziemy jeszcze, ale uznałeś to, że jesteśmy godni ciebie. Prosimy cię, Panie, abyśmy pamiętali o twojej ogromnej ofierze, jaką złożyłeś po to, abyśmy mogli żyć dla ciebie i jeśli taka przyjdzie potrzeba, umierać dla ciebie. Prosimy cię, Panie, o dobrą noc, o dobre myśli, o to, abyśmy nie lękali się i nie dali się zastraszyć ludziom czy okolicznościom, ale pamiętali, że skoro zawierzyliśmy tobie, to już w swoim ręku zostaniemy na wieki. Amen.
Amen. Tak skojarzył mi się z tym, o czym mówimy, taki film Szeregowiec Ryan. To nie jest chrześcijański film, ale w rzeczywistości jest. Tam umiera jeden z żołnierzy za innego i mówi: żyj tak, żeby rzeczywiście moja śmierć miała sens, żeby było warto za ciebie umrzeć. Warto tę puentę przenieść na nasze chrześcijańskie życie. Chrystus zapłacił ogromną cenę. Pokaż, że było warto, że ty, tak jak apostoł Paweł, jak Tymoteusz, jesteś gotowy być jego niewolnikiem na życie i na śmierć. Do zobaczenia.